Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
No, my wracamy teraz do spraw polskich. Mam nadzieję, że mnie słyszy i że z Państwa też usłyszał Cezarego Gmyza, dziennikarz śledczy, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zacznijmy od kwestii medialnej. TVN i Polsat są wpisane na listę strategicznych podmiotów i dyskusja prawno-polityczna, czy to będzie skuteczne i o co właściwie chodziło Donaldowi Tuskowi z tym ruchem?
A to ciężko powiedzieć, dlatego że zobaczymy, jaka będzie tego skuteczność i czy rzeczywiście dojdzie do próby sprzedaży TVN-u, czy przejęcia kontroli nad Polsatem. Natomiast rzeczą oczywistą jest, że Donald Tusk wpadł w tryb paniki na informacje, które pojawiały się od dłuższego czasu, jakoby TVN miał być sprzedany podmiotowi węgierskiemu w jakiś sposób związany z Wiktorem Orbanem. I ten rodzaj paniki było niestety widać w tej wczorajszej decyzji, dlatego że ona od strony prawnej została kompletnie nieprzemyślana i tak naprawdę może okazać się nieskuteczna. A najgorszą rzeczą dla polityka jest nieskuteczność, ponieważ podważa to zaufanie do takiego polityka.
Na ile to ocena prawda, to nie wiem, czy pan redaktor, ale podejrzewam, że już się wypytał różnych prawników, bo do mnie dochodzą dwie różne spekulacje. Jedna, że to może być nieskuteczne, bo i tak jakiś fundusz kupi niderlandzką spółkę i nic do tego. Inni prawnicy mówią, to jednak może być skuteczne, mamy pewne precedensy ADF, chociażby francuski, że tutaj Donald Tusk ma instrumenty prawne, żeby zabezpieczyć TVN.
Być może ma, tylko pytanie, czy te instrumenty rzeczywiście będą skuteczne, dlatego że oczywiście jakby rozumiejąc całą argumentację Donalda Tuska, że chce zabezpieczyć się TVN przed kupnem go przez na przykład kapitał związany z Rosjanami, nie sposób nie dostrzec, że to tak naprawdę ma na celu zablokowanie tego, żeby TVN przesunął się na prawo, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, że TVN jest tą stacją telewizyjną, która jest skrajnie liberalna czy skrajnie lewicowa i w momencie, w którym ona przeszłaby w ręce ludzi związanych w jakiś sposób z Orbanem i zmieniła profil, dla Donalda Tuska byłoby to śmiertelne zagrożenie. To nie byłoby zagrożenie dla Polski, ale właśnie konkretnie dla Donalda Tuska.
Na ile tutaj się mówi się o bezpieczeństwie, ale gra jest jasna i chyba nikt nie da się nabrać na argumenty o ingerencji ze wschodu, o bezpieczeństwie. Wszyscy raczej wiedzą, że Donald Tusk walczy o swoje polityczne zaplecze. Jak ważny jest TVN dla przetrwania platformy u władzy?
No, jest jednym z zasadniczych elementów, dlatego że TVN jest de facto tubą propagandową tego obozu politycznego i był nią od zawsze. No, on się stał medium nawet o wiele bardziej ważnym od Gazety Wyborczej, dlatego że Gazeta Wyborcza, która jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku odgrywała bardzo dużą rolę, w momencie, w którym na rynek wszedł TVN i zaczął zdobywać widownie i zaczął zdobywać odbiorców, rola Gazety Wyborczej została zmarginalizowana. Dzisiaj to TVN jest władcą dusz elektoratu platformianego i to on zapewnia poparcie Platformie Obywatelskiej, bo oczywiście władze telewizji publicznej się zmieniają i w zależności od tego, kto rządzi, temu sprzyja telewizja publiczna. Tak było, tak jest i tak zapewne będzie. Natomiast TVN jest rzeczą absolutnie niezmienną. Niezależnie od tego, kto rządzi, on zawsze sprzyja Platformie Obywatelskiej. Był nawet taki dowcip, że po wyborach zbliża się, jest kolegium redakcyjne w TVN-ie i redaktor naczelny TVN-u mówi: panowie, panie, przez całą ubiegłą kadencję nawaliliśmy w rządzących. W tym razem musimy to zmienić, od tej pory będziemy nawalić w opozycję, czyli dokładnie w tych samych.
Rzeczywiście takie dowcipy chodziły i one jakoś korespondują z rzeczywistością linii programowej TVN-u. Trochę odchodząc od rynku medialnego. Także prokuratura to jest ciekawy element. Ewa Wrzosek, symbol prokuratorki, chyba tak trzeba mi powiedzieć, czasów Adama Bodnara, Romana Giertycha i Donalda Tuska. Prokurator walcząca, zaangażowana, pasująca do demokracji, walczący jak ulał, odchodzi z prokuratury, skonfliktowana z Adamem Bodnarem, twierdząc, że jest za słaby, zbyt miękki, że to nie jest czas na literalne stosowanie prawa i że lepszy ministrem sprawiedliwości byłby Roman Giertych.
No, w tym ostatnim kontekście można powiedzieć, że Ewa Wrzosek postawiła na złego konia. Nawiązując oczywiście do pseudonimu, jaki nosi mecenas Giertych.
No, to się jeszcze okaże, może być tak, że jednak Roman Giertych wgalopuje na salony Ministerstwa Sprawiedliwości.
Powiem, że wątpię, dlatego że uważam, że Giertych byłby dla Donalda Tuska zbyt dużym obciążeniem, a poza tym Giertych jest Tuskowi potrzebny na innym odcinku. Potrzebny jest mu na odcinku nawalania prętem w klatkę, w której siedzi PiS, czyli drażnienia po prostu PiSu i w tej roli został obsadzony takiego swoistego rodzaju błazna. Tusk potrzebuje w Ministerstwie Sprawiedliwości właśnie takiego konsiliera, jakim jest Adam Bodnar w tej chwili, wobec czego nie przypuszczam, żeby chciał go wymienić, niezależnie od tego, że może go drażnić od czasu do czasu. Niezupełna skuteczność Adama Bodnara, ale Adam Bodnar jest tak naprawdę wiernym wykonawcą polityki Donalda Tuska i posunął się do rzeczy, które wydawało mi się kiedyś, że są w ogóle niemożliwe dla człowieka, który był rzecznikiem praw obywatelskich, a obecnie ten pseudonim, który mu został nadany, rzeźnik praw obywatelskich, jest najbardziej stosowny do tego, co wykonuje Adam Bodnar i niezależnie od oceny Ewy Wrzosek, jest to dla Donalda Tuska wygodny człowiek.
Ale to nie tylko Ewa Wrzosek, jest dość powszechne, mamy wysyp sondaży, rok rządów, nic dziwnego, sondaży dużo, między innymi pytanie, czy Polacy są zadowoleni z rozliczeń PiSu, większość mówi nie, no i Adam Bodnar pewnie musi się nie tylko z krytyką Ewy Wrzosek, ale także innych polityków czy urzędników tej władzy mierzyć. No i pytanie, czy prokuratura nie zacznie działać bardziej zdecydowanie wobec PiSowców? Podobno było spotkanie w prokuraturze, gdzie ustalono, że trzeba będzie w kampanii wyborczej jakiś przyjąć harmonogram, co tydzień jakiegoś PiSowca zamykać. Nie wiem, czy pan redaktor ma podobne informacje, że jest planowane wzmożenie.
Pisaliśmy o tym nawet w swojej rubryce na Tygodniku do Rzeczy. Rzeczywiście takie zebranie w prokuraturze było i rzeczywiście mamy do czynienia tak naprawdę z swoistego rodzaju wprowadzeniem stanu wojennego, jeżeli już jesteśmy przy rocznicy 13 grudnia, bo ten pełzający stan wojenny, jaki wprowadził Donald Tusk i jego siepacze, najpierw zamykanie Wąsika i Kamińskiego, no a ostatecznie skończywszy na decyzji aresztowej wobec kompletnie bezsensownej wobec Marcina Romanowskiego i szeregiem innych represji podjętych przez tą władzę, wskazuje na to, że jesteśmy w tej chwili nie w trybie obrony demokracji i praworządności, tylko w trybie zwijania tej demokracji i praworządności, bo to, co wyprawia Donald Tusk z Adamem Bodnarem, gdyby PiS choć 1/20 tego typu działań podjął, to Komisja Wenecka byłaby tu siedziała w Polsce na okrągło, obradowałaby Rada Bezpieczeństwa ONZ, a Komisja Europejska i wszystkie jej organy krzyczałyby wielkim głosem o tym, że w Polsce jest faszyzm.
Proszę by powiedzieć, na ile to może uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość? Mamy przykład Marcina Romanowskiego, który zdaje się będzie się ukrywał przed aresztem tymczasowym. Czy to jest dobra droga dla Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, jaką decyzję podjął Marcin Romanowski, bo nie rozmawiałem z nim. Widziałem, że był wczoraj aktywny na Twitterze, co oznacza, że jest podpięty do jakiegoś IP i pewnie można go znaleźć, a być może mamy do czynienia z pewnego rodzaju nieudolnością służb Donalda Tuska i Adama Bodnara oraz Tomasza Siemoniaka, ale nie uważam, żeby ukrywanie się przez Marcina Romanowskiego było dobrym pomysłem, chociaż jestem w stanie to zrozumieć, że czuję się niewinny, no i nie chce przed świętami trafić za kraty, bo robienie za męczennika politycznego nie każdemu dobrze służy.
Ale jak rozumiem, za chwilę tych męczenników politycznych może być więcej.
Tak, zdecydowanie, no bo te decyzje, które podejmuje większość rządząca, są już w tej chwili podejmowane w trybie paniki, a to jest bardzo zły doradca, strach i panika. A rosnące notowania Karola Nawrockiego spowodowały, że koalicja, przede wszystkim Donaldowi Tuskowi, zajrzał strach w oczy, dlatego że nie minął jeszcze rok, jak ten rząd jest kompletnie zużyty i ostatnim szansem obrony tych rozwiązań, które stosuje Donald Tusk, są wybory prezydenckie, czyli tak zwane domknięcie systemu, o czym mówił jeden z polityków Platformy, bodajże Grzegorz Schetyna, i tylko domknięcie systemu gwarantuje na pewien czas bezkarność Donaldowi Tuskowi.
Cezary Gmyz, naszym gościem, to skoro już jesteśmy przy tygodniku do rzeczy i tym i tej nocy o tym, że było specjalne spotkanie w prokuraturze i takie kwoty trochę, bo ja wiem, już nie chciałbym dramatyzować, ale to trochę jak w stalinizmie też były kwoty, ile osób trzeba rozliczyć. Tak tutaj, że tam co jakiś czas musi jakiś pisowiec do aresztu trafić. Kto jest na pierwszej linii? Kto się powinien obawiać z polityków PiSu, że stanie się przedmiotem takiej wzmożonej działalności prokuratury w kampanii wyborczej?
No, na pierwszej linii jest oczywiście Jarosław Kaczyński. Co prawda na razie nie ma sygnału, że chciano by zamknąć Jarosława Kaczyńskiego, natomiast tak naprawdę jeżeli Tusk chciałby, mówię to w cudzysłowie, urwać łeb hydrze, no to tą hydrą jest właśnie Jarosław Kaczyński, który spina cały obóz prawicy. I nawet jeżeli zostaną zamknięci jego czołowi współpracownicy, nie zostanie zamknięty Jarosław Kaczyński, to PiS paradoksalnie może zyskiwać na popularności.
A jeszcze jest Mateusz Morawiecki, kwestia pana Kuczmierowskiego, który przebywa w londyńskim areszcie, pana Szopy, który zdaje się poszedł na współpracę. Nie jest tak, że Donald Tusk będzie uderzał w konkretne frakcje, w tym wypadku we frakcję Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości?
Frakcje to nie mają żadnego znaczenia dla Donalda Tuska. Jego celem jest zaduszenie całego PiSu, dlatego że nawet jeżeli właśnie jedna głowa tej hydry zostanie urwana, to w tym miejscu będą wyrastały dwie głowy, no, sięgając po mitologiczne porównania. I to jest problem dla Donalda Tuska, dlatego że w momencie, w którym nie utnie tej najważniejszej głowy, czyli głowy Jarosława Kaczyńskiego, to ten obóz będzie trwał, a być może będzie miał realne szanse na odsunięcie Tuska od władzy, zanim upłynie kadencja tego Sejmu.
To wróćmy do początku rozmowy TVN. Tomasz Siemoniak. Stacje telewizyjne są tak strategiczne dla Polski jak sektor energetyczny, a Donald Tusk, ogłaszając tę decyzję, wprost odnosił się do Rumunii i do nieuznania pierwszej tury wyborów przez tamtejszy Sąd Najwyższy, bo mógł wygrać kandydat nie związany z establishmentem, chociaż też o takich prostych powiązaniach to trzeba powiedzieć wprost. Na ile to jest tak, że Donald Tusk tym TVN-em robi taką sobie przygrywkę do tego, żeby pójść w model rumuński w Polsce?
Ale ja od początku mówię, że to, co się stało w Rumunii, powinno być bardzo bacznie obserwowane w Polsce, ale również w innych krajach, dlatego że doszło do niebywałego precedensu, w którym wybory nie zostały sfałszowane, bo potwierdził to sąd rumuński, tylko uznano, że głosowano nie na tego kandydata, na którego powinna głosować elita. No, przypomnijmy, że rządzący Rumunią premier w ogóle nie wszedł do drugiej tury. Chociaż startował w tych wyborach, no i sędziowie, którzy podejmowali decyzję o wyniku wyborów, najpierw uznali wyniki tej pierwszej tury, a potem, nie mając żadnych podstaw do stwierdzenia, że wybory zostały sfałszowane, tylko mając podstawy, mając jakieś informacje, też dość mgliste, od razu powiedzmy, że kampania miała być finansowana z Rosji poprzez zasilanie kont na TikToku, unieważniła te wybory. I to jest precedens absolutnie niebezpieczny, bo pokazujący, że elity europejskie mogą używać narzędzi, no nie powiem, że to są narzędzia sprawiedliwości, bo to jest po prostu łamanie, absolutne łamanie reguł. Nawet jeżeli założyć, że Rosja w jakiś sposób sterowała tymi kontami na TikToku, to jednak mimo wszystko Rumuni dokonali wyboru. I jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że naród rumuński był zbyt głupi, żeby dokonać innego wyboru, i trzeba to naprostować, to jest to coś, co jest szalenie niebezpieczne, bo ociera się już o ustroje totalitarne. I ja od razu powiedziałem, jak usłyszałem o tym wyroku Trybunału Rumuńskiego, że jest to poligon doświadczalny dla elit europejskich, które sprawdzają, najpierw sprawdzały w Polsce, teraz sprawdzają w Rumunii, jak daleko mogą się posunąć w łamaniu demokracji. To jest coś, co powinno wzbudzić bardzo duże protesty w Europie. I coś, co w dodatku może okazać się przeciwskuteczne, bo Rumuni mogą z przekory w tej chwili zagłosować w cudzysłowie na nieprawidłowego kandydata i wybrać tego człowieka prezydentem.
Też mi problem, to się znowu unieważni wybory w Polsce, też tak się może
dopóki
wydarzyć.
Ludzie nie wyjdą na ulicę, przepraszam, Rumuni mają w tym dość duże doświadczenie, podobnie jak w rozstrzeliwaniu przywódców swoich, więc... byłbym ostrożny, powiem szczerze.
W Polsce można nie uznać decyzji Izby Spraw Publicznych co do wyborów prezydenckich. Jak to już zapowiedział Szymon Hołownia wówczas, on będzie prezydentem. Nieważne, czy wygra, czy przegra, jako marszałek Sejmu i tak się do pałacu dostanie.
Powiem szczerze, że wątpię, dlatego że Polacy też są narodem przekornym i w momencie, w którym by podobne rzeczy doszły do głosu jak w Rumunii, obawiam się niestety kryterium ulicznego i rządzący też powinni mieć świadomość tego, że próba masowego sfałszowania czy też niedopuszczenia do uznania wyborów, gdyby wygrał kandydat prawicy, nie skończy się w Polsce w sposób łagodny. Wręcz przeciwnie, no, obawiam się, że może się skończyć rozlewem krwi, bo Polacy nie lubią, jak im się wolność ich odbiera.
I o tym mówił Cezary Gmys. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Wolność to także wolność mediów. Państwo mogli Poranka Wnet wysłuchać dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet. Radio Wnet cały czas, los radia stoi pod pewnym znakiem zapytania, cały czas tych reklam takich korporacyjnych nie ma i pewnie nie będzie. Układ jest zamknięty, a my o tyle udaje nam się go rozszczelnić i realizować misję i publicystyczną, i informacyjną, i kulturalną, i muzyczną dzięki naszym patronom. Jeżeli państwo słuchają Radia Wnet i chcą słuchać dalej, a może chcą, żeby Radio Wnet mogło zwiększać swoje możliwości, to warto rozważyć zostanie patronem. patronite.pl/radiownet, a wszystkim patronom 5660 patronom. Bardzo dziękuję, a słuchaczy do Patronite'a zachęcam, bo inaczej Radia Wnet może po prostu nie być. Takie mamy czasy. Do usłyszenia.